Witam Państwa bardzo serdecznie w Izbie Pamięci IPN Strzelecka 8 na kolejnym wykładzie z cyklu Warszawskie Wędrówki z Historią. Dzisiejszy wykład zatytułowany jest Kryptonim Żegota i będzie on dotyczył Rady Pomocy Żydom. Wykład wygłosi pan dr Tomasz Roguski z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, które w swojej działalności naukowej zajmuje się problematyką polsko-żydowską. Witam pana doktora bardzo serdecznie i oddaję głos.
Zagadnienie pomocy ludności żydowskiej jest zagadnieniem bardzo skomplikowanym. Przede wszystkim wynika to z faktu, że pomiędzy ludnością polską i żydowską została utworzona swoista granica. Granica określona przez warszawskie getto, przez inne getta w całym kraju. Granica, która wynikała także z pewnych antagonizmów przed okresu przedwojennego, mianowicie zjawisko antysemityzmu, konflikty narodowościowe, które były raczej szeroko postrzegane w tamtej Europie i szeroko rozwinięte i często się pojawiały. Niemcy, którzy w 1939 roku wkroczyli do Warszawy, doprowadzili na całe terytorium państwa polskiego, doprowadzili do swoistego zaostrzenia tych granic. Przede wszystkim wynikało to z tego, że postanowili odseparować ludność żydowską od ludności polskiej, postawili pewne granice, utworzyli getta, zabronili kontaktów ludności polskiej i żydowskiej. Doprowadziło to do utrudnienia kontaktów między tymi oboma narodowościami. Doprowadziło także do zaognienia pewnych konfliktów, ponieważ Niemcy poszukiwali tanich źródeł pracy tutaj ze strony ludności żydowskiej, chcieli wykorzystać ich pracę, ich majątek do prowadzenia wysiłku wojennego. Wszystkie te rozporządzenia, m.in. zakaz opuszczenia przez Żydów getta, a także zakaz wchodzenia Polaków na terytorium getta, doprowadziły do tego, że te kontakty stały się nie tylko nielegalne, ale także niebezpieczne. Groziło to śmiercią dla obu stron. Niemcy, zakazując kontaktów, zaznaczyli, że będą wyłapywali, będą karali. Kary te niejednokrotnie sięgały też całych rodzin. W takiej sytuacji Niemcy wykorzystali także kolejny czynnik. Wyszukiwali osoby spośród ludności polskiej i innych mniejszości narodowych zamieszkujących ten teren, które chciały informować o tym, kto łamie prawo, kto działa w organizacjach niepodległościowych czy jakichś innych strukturach nielegalnych, a także kto kontaktuje się z ludnością żydowską albo przechowuje ludność żydowską. Osoby te czerpały z tego korzyści finansowe. Po pierwsze, szantażowały i ludność polską, i ludność żydowską, a także wydawały ich w ręce niemieckie w zamian za jakieś korzyści finansowe, czy to pieniężne, czy w niektórych przypadkach przede wszystkim spożywcze. Ludność żydowska, która znalazła się w gettach, znalazła się w bardzo ciężkich warunkach. Brakowało jedzenia, warunki były straszne, ponieważ spoczono tam ogrom ludności. Dlatego też przez granicę getta, przez mury odbywał się handel. Były oczywiście zakazane przez Niemców, którzy chcieli sami kontrolować ten handel i wyzyskiwać jak najbardziej ludność żydowską. Handel ten stał się też jednym z źródeł kontaktu między Polakami i Żydami, a zarazem też jednym z zagrożeń. Oczywiście problemy żywnościowe nie dotyczyły tylko ludności żydowskiej. Polacy też mieli ograniczone racje. Ciężko było za własne środki finansowe posiadane kupić tej żywności więcej niż dla własnej rodziny, tak żeby spokojnie wystarczało. W tym przypadku dało to pewną możliwość później, tak, ponieważ Polacy, nie mając środków finansowych na zakup tej żywności dla ludności żydowskiej, korzystali z ich wsparcia finansowego po to, żeby tę żywność kupować. Te pierwsze kontakty były bardzo rozmaite. Oczywiście na początku w getcie nie było jeszcze tak tragicznych warunków. Dopiero dalsze przesiedlenie i obostrzenia przepisów doprowadziły do tego, że ludność żydowska miała coraz cięższe warunki życia i funkcjonowania. Część ludności żydowskiej, przede wszystkim ci, którzy mieli dobry, że tak powiem, aryjski wygląd, starała się znaleźć lokale poza gettem, ponieważ stwierdziła, że nawet jeżeli w getcie nie będzie zagrożenia, to poza gettem będą mieli możliwość kontaktu z Polakami, a także z własnymi z akurat rodakami w getcie. Gdy właśnie powstało getto, rozpoczęły się też pierwsze kontakty ze strony polskiej. Początkowo ta pomoc była świadczona przede wszystkim na kanwie jakichś kontaktów sąsiedzkich, znajomościach przedwojennych, także na kanwie współpracy w poszczególnych ugrupowaniach politycznych okresu międzywojennego. Na pierwszym froncie tutaj należy wymienić PPS WRN, który funkcjonował, często kontaktował się w okresie międzywojennym z żydowskimi socjalistami i pośród nich było wiele przyjaźni. Chyba najbardziej tutaj widocznym takim przypadkiem będzie Julian Grobelny, pierwszy prezes Rady Pomocy Żydom Żegoty, który utrzymywał liczne kontakty z ludnością żydowską w okresie międzywojennym i gdy rozpoczęła się wojna, gdy sytuacja ludności żydowskiej zaczęła być trudna, Grobelny postanowił zorganizować siatkę w ramach Polskiej Partii Socjalistycznej, która będzie pomagała ludności żydowskiej. Te pierwsze kontakty polegały przede wszystkim na dostarczaniu żywności, wyszukiwaniu, załatwianiu dokumentów, często nielegalnych. Polegały także na wyszukiwaniu miejsc do ukrywania się, czy to domów jakichś znajomych, czy poszczególnych członków partii, którzy ukrywali Żydów, czy domów dziecka, innych organizacji jakichś typu zakony, które też świadczyły pomoc ludności żydowskiej, dzieciom przede wszystkim, czy do oddziałów leśnych, gdzie kierowano osoby, które wybitnie nie dawały się ukryć, czy przede wszystkim osoby o bardzo semickim wyglądzie, który je wyróżniał i nie dało się tego ukryć. Inne organizacje także prowadziły takie działania. Tutaj możemy wymienić chociażby Stronnictwo Ludowe czy FOP, który potem stał się jednym z głównych czynników do utworzenia samej Żegoty. Sam FOP powstał z inicjatywy Zofii Kossak-Szczuckiej. Jest to osoba postrzegana jako główna inicjatorka tej organizacji. Został powołany 27 września 1942 roku w Warszawie. Swoje działania rozciągnął jednak troszkę szerzej. Tutaj ciężko powiedzieć, w jakimś dużym zasięgu miał swoich działaczy w kilku miastach i tam udzielał pomocy. Zofia Kossak-Szczucka przede wszystkim przy wsparciu Wandy Krachelskiej-Filipowiczowej z PPS-u starała się zorganizować te pierwsze struktury. Poza FOP-em i PPS-em, PPS-em WRN-em, w jej składzie znaleźli się przedstawiciele Związku Syndykalistów Polskich i Polskiej Organizacji Demokratycznej. Organizacja powstała we wrześniu 1942 roku. Tutaj mamy bezpośredni wpływ likwidacji getta warszawskiego. Ten czynnik, który odbywał się w bardzo dramatycznym, właśnie ogromny dramat ludności żydowskiej podczas likwidacji getta warszawskiego. Świadomość przynajmniej części polskiego podziemia o tym, jaki los spotka tych, którzy zostaną wywiezieni czy do Treblinki, czy do innych obozów, spowodowała to, że zaistnienie takiej organizacji o szerszym składzie politycznym niż jedno ugrupowanie miało wreszcie jakąś możliwość. Otrzymali oni niewielkie finansowanie ze strony delegata rządu na kraj, co pozwoliło na tą początkową działalność. Było to początkowo 20 tysięcy złotych i potem 50 tysięcy złotych w końcowym okresie istnienia tej organizacji. O samej organizacji nie wiedzielibyśmy dużo, gdyby nie fakt tego, że pozostał protokół z jej rozwiązania i przekształcenia w późniejszą Żegotę. Właśnie podczas powstania tymczasowego komitetu użyto też po raz pierwszy kryptonimu Żegota, ponieważ Zofia Kossak-Szczucka posłużyła się nazwą Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom imienia Konrada Żegoty. Tutaj był wymyślony patron, nieistniejąca osoba, która miała w jakiś sposób symbolizować, jakie to będzie działanie, żeby posługiwać się nim w podziemiu. Sam tymczasowy komitet funkcjonował do grudnia 1942 roku, kiedy to został zastąpiony przez Radę Pomocy Żydom Żegotę. Rada została oficjalnie powołana 4 grudnia 1942 roku. Oczywiście nie oznacza to, że zaczęła swoje funkcjonowanie w pełni w tym okresie. Bardzo specyficzne dla tej organizacji jest to, że nie powstawała ona od nowa. Nie była to organizacja, która powstała od tego momentu, nic wcześniej się nie działo. Do jej składu skierowano z poszczególnych ugrupowań przedstawicieli, którzy już byli dotąd zaangażowani w pomoc ludności żydowskiej, posiadali siatki kontaktów, kryjówki, jakieś osoby, które chciały pomagać i wykorzystywały to od początku. Druga kwestia to oczywiście istnienie wcześniej tymczasowego komitetu, który też przekazał swoje możliwości następnej organizacji. W tym pierwszym okresie Rada funkcjonowała w niepełnym składzie, nie było jeszcze niektórych przedstawicieli. Na początku spotkali się przede wszystkim działacze żydowscy, którzy też zostali zaproszeni do tej organizacji. Leon Feiner, Adolf Berman, a także Ferdynand Arczyński, który przybył z Krakowa jako przedstawiciel środowisk demokratycznych, który chciał też zaangażować się w pomoc ludności żydowskiej. Z drugiej strony oczywiście działacze FOP-u, którzy byli do tej pory najbardziej zaangażowani i Julian Grobelny z PPS WRN. Dokładnych danych na temat tych pierwszych dni nie mamy. Dopiero w końcówce grudnia wiemy o spotkaniach, które miały na celu zorganizowanie jakiejś struktury organizacyjnej, przygotowanie zasad działania, kierunków działania, no i oczywiście starania o finansowanie działalności. Sama Rada zdołała się tak naprawdę ukonstytuować dopiero w styczniu 1943 roku. Wcześniejsze spotkanie, tutaj mamy datę na pewno 29 grudnia 1942, miało przede wszystkim właśnie na celu zorganizowanie tych pierwszych struktur, zaznaczenie na jakich zasadach mają działać, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Tak jak już wspomniałem, pierwszym prezesem Żegoty został wybrany Julian Grobelny z PPS WRN. Wybór może nie był to tak, że sami przedstawiciele między sobą wybrali, ponieważ było to uzgodnione odgórnie, które ugrupowanie otrzyma, że tak powiem, kierownictwo tej organizacji. Jako drugą osobę należy wymienić przedstawiciela Stronnictwa Ludowego, jest to Tadeusz Rek. Mówię dlatego, że jest to jako drugą osobę, ponieważ Stronnictwo Ludowe wprowadziło drugą wielkością siatkę organizacyjną i pomocową do Żegoty. Poza tymi dwoma był także przedstawiciel Stronnictwa Demokratycznego Ferdynand Arczyński, tutaj szerzej znany jako Marek, funkcjonujący właśnie pod pseudonimem z okresu wojny. To imię też używał po wojnie już. Ze strony Frontu Odrodzenia Polski, tutaj w początkowym okresie mieliśmy właśnie czołową działaczkę, czyli Zofię Kostek-Szczucką, pełniącą główną funkcję w tymczasowym komitecie. Jej nie znajdziemy już w składzie samej Żegoty, tutaj jako w strukturach prezydium. Oczywiście dalej była zaangażowana w pomoc ludności żydowskiej i na tyle, na ile mogła, zanim została aresztowana. Poza nią z przedstawicieli frontu w Żegocie, może tak powiedzmy, że częściowo funkcjonował Witold Binkowski, który był przedstawicielem delegatury rządu na kraj, nadzorującym funkcjonowanie Żegoty i przekazującym jej informacje i środki finansowe. Poza nim był jego bliski współpracownik Władysław Bartoszewski, który był członkiem formalnie Żegoty. Obaj byli wymienni na spotkaniach, albo jeden, albo drugi, mniej więcej w połowie spotkań każdy z nich uczestniczył. Z FOP-em był także związany Ignacy Barski, z drugiej strony był związany ze Stronnictwem Pracy i pracował także w delegaturze. Tak jak wcześniej wspomniałem, weszli też do składu Żegoty przedstawiciele środowisk żydowskich. Ze strony Bundu, czyli tej czołowego ugrupowania politycznego wśród Żydów, został skierowany do tej pracy Leon Feiner i objął stanowisko wiceprezesa Żegoty. I drugim przedstawicielem ludności żydowskiej był Adolf Berman z Żydowskiego Komitetu Narodowego. Warto tutaj dodać, że ludność żydowska odegrała bardzo dużą rolę też w samym funkcjonowaniu Żegoty. Mamy dwóch przedstawicieli, którzy reprezentują dwie funkcjonujące w podziemiu żydowskim duże organizacje. Dali oni Żegocie pewne możliwości, które przedtem nie funkcjonowały. Przede wszystkim były to kontakty w getcie warszawskim, w innych gettach, do których Żegota się kierowała. Jako że nie zawsze było wiadomo, do kogo się zgłosić, czy przypadkiem się nie trafi, czy na kogoś współpracującego z Niemcami, tak samo jak po drugiej stronie oczywiście. Tutaj współpraca polsko-żydowska w ramach Żegoty pozwoliła na to, że kontakt był dwustronny. Polacy wiedzieli, gdzie, w którym getcie się skierować, z kim kontaktować się, żeby przekazać czy listy, czy prosić o informacje, czy przekazać środki finansowe do pomocy. Z drugiej strony, gdy ktoś z Żydów miał opuścić ten getta, wiedział, gdzie ma się udać, podawano mu adres czy skrzynki kontaktowej, czy jakiegoś lokalu tymczasowego, gdzie ma się schronić. Poza tymi działaczami znaczny udział w takich pracach organizacyjnych i potem w funkcjonowaniu Żegoty wzięli też przedstawiciele Polskiej Organizacji Demokratycznej, Emilia Hiszowa, i przedstawiciel Związku Syndykalistów Polskich, Stefan Szwedowski. W zasadzie ten skład partyjny przede wszystkim obejmuje większość działań Żegoty. Nie oznacza to oczywiście, że poszczególnej siatce, czy to Juliana Globalnego, czy innych przedstawicieli, nie znaleźli się przedstawiciele innych ugrupowań. Te siatki nie miały ani charakteru typowo religijnego, ani charakteru politycznego. Większość osób zaangażowanych w tę działalność, uczestniczących w siatkach poszczególnych członków Żegoty, było po prostu ludźmi, którzy chcieli pomóc. Zgadzali się na to albo ze względów tej typowo poglądowych, czyli ukierunkowanych na ratowanie życia ludzkiego, czy to pod względem religijnym, czy względem moralnym, albo zgadzali się na współpracę z Żegotą i z ludnością żydowską w zamian za wsparcie finansowe. Żegota była właśnie tym istotnym elementem, który pozwalał po pierwsze na uzyskanie i przekazanie odpowiednim osobom tego wsparcia, czyli między innymi na zapewnienie wyżywienia ukrywającym się Żydom, ponieważ nie mieli oni możliwości często finansowania własnego utrzymania u ludzi, u których przebywali. A trzeba tutaj dodać, że wszechobecna drożyzna i trudne warunki okupacyjne nie pozwalały na zakup większej ilości żywienia dla poszczególnej rodziny. A jeśli ktoś się kierował na tak zwany czarny rynek w poszukiwaniu żywności, mógł być łatwo wychwycony przez obserwujących, czy to szmalcowników, czy donosicieli, którzy chcieli to wykorzystać i sprawdzali, dla kogo on tę żywność kupuje i po co mu tyle potrzeba i skąd ma na to pieniądze. Sama Rada ukonstytuowała się 12 stycznia 1943 roku, co zatwierdziła sama w dokumencie przesłanym do delegatury. Dokument został przesłany 16 stycznia 1943. Dokument ten brzmi następująco. Do pana głównego delegata Rzeczypospolitej Polskiej w kraju. Na posiedzeniu Rady Pomocy Żydom z dnia 12 stycznia 1943 Rada ukonstytuowała się w następujący sposób. Prezes, pan Trojan, czyli Julian Grobelny, WRN, wiceprezesi, pan Różycki, czyli REK z Stronnictwa Ludowego, pan Mikołaj, w tym przypadku jest Bund, wykazany jako wiceprezes, sekretarz, pan Borowski, Żydowskiego Komitetu Narodowego, funkcje skarbnika i drugiego członka sekretariatu objęły Stronnictwo Demokratyczne i Sprawa, już nie używając pseudonimów, podano tylko nazwę organizacji. Tak więc z tego dnia zakończyło się formalne kształtowanie struktur Rady. Nie oznacza to, że objęła ona już ten właściwy zakres wyznaczony w tych pierwszych dokumentach, ponieważ w założeniu Rada miała opierać się o struktury terenowe delegatury, o poszczególne delegatury i tworzyć jednostki terenowe. Nie doszło do tego, nie powstało praktycznie poza dwoma przypadkami żadne struktury terenowe. Te dwa przypadki jest to Krakowska Rada Pomocy Żydom i Lwowska Rada Pomocy Żydom. Pojawiają się też pewne przesłanki do stwierdzenia, że Żegota miała też oddział zamojsko-lubelski, jednak jest to zbyt słabo potwierdzone. Warto dodać, że zastępstwo tego tej struktury terenowej, że Gota powołała tak zwany referat terenowy, który pozwalał jej na poszerzenie działalności w oparciu o kontakty w poszczególnych gettach i obozach, w których przebywała ludność żydowska. Samo prezydium, tej skład, którego wymienialiśmy i rozmawialiśmy o nim, miało przede wszystkim za zadanie organizację pracy całej struktury, nadzorowanie jej, starania o kontakt w ramach kontaktu z rządem o dofinansowanie, z legatem i oczywiście rządem na uchodźstwie, o większe finansowanie na pomoc ludności żydowskiej, a także o wsparcie dla swoich działań, czy to w zakresie zwalczania szmalcowników i donosicieli, czy w zakresie nakłonienia innych organizacji i większego spektrum społeczeństwa do pomocy ludności żydowskiej, czy też z drugiej strony o nawoływanie właśnie tą pomoc, tak, i z drugiej strony o tworzenie jakichś szerszych struktur, pomoc ze strony rządu i Armii Podziemnej. Że Gota formalnie funkcjonowała jako instytucja polityczna, ponieważ funkcjonowała w oparciu o te partie. Jeśli chodzi o ich samo funkcjonowanie, według zachowanych protokołów posiedzeń, możemy stwierdzić, że spotkania odbywały się mniej więcej raz w tygodniu. Oczywiście w okresie przed Powstaniem Warszawskim, które to tak naprawdę utrudniło i uniemożliwiło praktycznie funkcjonowanie Żegoty. Rada w Warszawie funkcjonowała w oparciu o kilka lokali, w których odbywały się spotkania. Pierwszym najważniejszym w sumie w funkcjonowaniu Rady Pomocy Żydom lokalem było mieszkanie Eugenii Wąsowskiej przy ulicy Żurawiej 24, gdzie odbyło się większość spotkań. Poza nimi były lokale na ulicy Radnej, Czeczota, Puławskiej, Lipowej, Marszałkowskiej, Wilczej i Koszykowej. Prawdopodobnie Rada miała także swój lokal na ulicy 6 sierpnia. Ponadto, że Gota wykonywała także jeszcze jedną bardzo istotną funkcję i tutaj Rada ją nadzorowała, mianowicie było to działalność legalizacyjna, czyli produkowanie nielegalnych dokumentów, podrabianie niemieckich czy w początkowym okresie wojny dawnych polskich dokumentów pozwalających na ukrycie czyjejś tożsamości i pochodzenia. Tak. Tak jak wspomniałem, Rada miała mieć teoretycznie, prezydium miało mieć przede wszystkim takie działanie nadzorujące. Jednak okazało się to praktycznie niemożliwe. Wszyscy członkowie z Rady, prezydium Rady, byli zaangażowani bezpośrednio w pomoc ludności żydowskiej. Najwięcej informacji o takiej działalności mamy w przypadku Juliana Grobelnego, gdzie czy Irena Sendlerowa, czy inni współpracownicy wskazują na to, że Grobelny, gdy pojawiało się zagrożenie życia przede wszystkim dzieci żydowskich, gdy i była taka informacja, potrafił rzucić spotkanie, wyjść i pojechać i bezpośrednio usiłować przechwycić to dziecko i ukryć. Wiem też, że Grobelny, tutaj z relacji jego żony, która nie znała całej jego siatki, a była jego główną współpracownicą, sam roznosił wiele funduszy i dokumentów, brał udział w pozyskiwaniu, tutaj Helena Grobelna wymienia między innymi napad na jedną z gmin po to, żeby pozyskać blankietę dokumentów użytych później dla ludności żydowskiej. Że Gota działała w oparciu także o taką strukturę wewnętrzną. Poza samym prezydium, częściej członków było skierowanych do tak zwanej komisji rewizyjnej. Tutaj przede wszystkim był to Tadeusz Rek i Leon Feiner, czyli wiceprezesi. Mieli oni rozliczać poszczególne komórki, kontrolować rozdawanie, żeby nie powtarzały się osoby, które przyjmują wsparcie. Miała także nadzorować, czy nie istnieją jakieś niezgodności z przepisami, które były narzucone. Takim podstawowym kryterium był oczywiście ogólnie w funkcjonowaniu w podziemiu, w delegaturze, był zakaz kontaktu z organizacjami komunistów działającymi w polskim podziemiu, ze względu na to, że nie uznawali oni państwa polskiego jako takiego. Żegota oczywiście zignorowała ten zakaz. Wiemy, że współpraca z komunistami odbywała się w kilku przypadkach. Na pewno kontaktował się z komunistami Julian Grobelny, który przekazywał im też finanse na ratowanie ludności żydowskiej. Wiemy też o tym, że takie kontakty utrzymywali czy Arczyński, czy przedstawiciele społeczności żydowskiej. Ogólnie uznawali oni, że jest to zadanie ważniejsze niż jakiekolwiek interesy państwowe w dalszej kolejności. Komisja rewizyjna miała funkcjonować kontrolnie, tak jak wcześniej wspomniałem. Kontrola ta odbywała się na takiej zasadzie, że przedstawiciele poszczególnych siatek przekazywali do niej rozliczenia w postaci kwitów podpisanych kryptonimem, pseudonimem wyznaczonym dla danej osoby o odebraniu środków finansowych. Oczywiście bez użycia imion i nazwisk przedwojennych. Z takich dokumentów zachowało nam się bardzo niewiele. Wiemy na pewno, że taką archiwum, pomimo zakazu, ponieważ te dokumenty miały być później niszczone, starali się utrzymać Julian Grobelny i współpracujący z Żegotą Maurycy Herling-Grudziński. W tym drugim przypadku udało się zachować przynajmniej część tego archiwum. Archiwum Juliana Grobelnego zostało zniszczone prawdopodobnie w czasie Powstania Warszawskiego. Tutaj na podstawie tych dokumentów możemy zauważyć, jak wyglądały te kwity, jak to wszystko funkcjonowało. Kolejną strukturą funkcjonującą w ramach Żegoty było Biuro Rady. Wymieniłem wcześniej lokale, w których odbywały się spotkania. Także w tych lokalach, przede wszystkim tutaj właśnie w tym pierwszym, funkcjonowało samo biuro. Panie, które tam przebywały, przyjmowały dokumenty, przyjmowały pieniądze, starały się je ukryć. Były takim jednym z sposobów kontaktu z poszczególnymi przedstawicielami Rady. Oczywiście brały też czasem aktywny udział w samej akcji pomocowej. Należy tu przede wszystkim wymienić Janinę Rabę Wąsowiczową i Zofię Rudnicką i dwie łączniczki wywodzące się z szeregu Stronnictwa Demokratycznego, Celinę Jezierską-Tyszko i Władysławę Paszkiewicz. One to organizowały spotkania, prowadziły protokoły na poszczególnych spotkaniach i pozwalały na kontakty, przekazywanie pieniędzy czy dokumentów do potrzebnych miejsc. Wspomniałem wcześniej o legalizacji jako jednym z ważniejszych działań Rady Pomocy Żydom, czyli produkcja dokumentów. W tym początkowym okresie Rada korzystała ze współpracy ze strony polskich urzędników działających jeszcze w urzędach pod nadzorem niemieckim. W początkowym okresie, kiedy funkcjonowano jeszcze na przedwojennych dowodach, dostarczali oni te dowody, potrafili wprowadzić do archiwum ich kopie, czy zapewnić ich, że tak powiem, potwierdzenie prawne z drugiej strony. Jednakże w pewnym momencie stało się to niewystarczające, przede wszystkim po wprowadzeniu niemieckiej dokumentacji, czyli Kennkart. Wtedy Rada, zresztą nie tylko Rada, bo całe polskie podziemie, poszczególne grupowania i instytucje zaczęły starać się produkować samodzielnie te dokumenty. Podrabiano formularze, podrabiano pieczątki, podpisy, robiono zdjęcia. Żegota w pewnym momencie weszła we współpracę z działającą do tej pory we współpracy między innymi ze Stronnictwem Ludowym instytucję, która nazywała się Międzyorganizacyjne Biuro Dokumentarne. Kierowane było przez Henryka Aleksandra Weissa. Niewiele wiemy o nim, według zachowanych relacji był to przedwojenny urzędnik. Biuro, które zorganizował na ówczesnej ulicy Piusa 11, funkcjonowało bardzo dokładnie, pozwalało na dużą produkcję dokumentów, nawet do kilkunastu kompletów dziennie, ze względu na po pierwsze zaangażowanie dużej ilości osób, pracowało tam kilka osób jednocześnie, a także na przygotowanie odpowiedniego zaplecza. Weiss dzięki swoim kontaktom załatwiał taki sam papier, jaki był wykorzystywany do poszczególnych dokumentów, czy to niemieckich, czy polskich, które pozwalały na potwierdzenie tożsamości danej osoby. Bardzo dokładnie potrafił też podrabiać pieczęcie, i był głównym ekspertem biura w podrabianiu podpisów poszczególnych urzędników. Oczywiście trzeba stwierdzić, że komplet takich dokumentów najczęściej nie kończył się na jednym dokumencie, czyli na dowodzie osobistym, kenkarcie. Niejednokrotnie były potrzebne potwierdzenia także zameldowania czy zaświadczenia o zatrudnieniu, a także metryki chrztu. Tutaj ze strony metryk chrztu, które potwierdzały wyznanie rzymskokatolickie czy z innych organizacji wyznaniowych, można powiedzieć, potwierdzić dużą współpracę niektórych księży dostarczających blankietów sfałszowanych, poświadczających chrzest danej osoby. Oczywiście do produkcji dokumentów były potrzebne jeszcze zdjęcia, a osoba, która ukrywała się, nie miała możliwości wybrania się do fotografa i przygotowania takiego zdjęcia. Więc czy to poszczególni działacze Żegoty, czy właśnie przedstawiciele biura dokumentarnego przygotowali także zdjęcia danej osoby. Często wykorzystując albo zdjęcia przedwojenne, które odpowiednio korygowano i dostosowano do nowych dokumentów. Samo biuro funkcjonowało niestety dość krótko, ponieważ zostało w pewnym momencie wykryte przez Niemców, którzy schwytali na ulicy Weissa, zanim zdołali trafić do samej siedziby biura, pozostali działacze wynieśli przynajmniej część walizek z pieczęciami i papierami, które miano, i potem już w mniejszej formie dalej to biuro współpracowało z Żegotą. Żegota starała się pozyskać ze strony delegatury zatwierdzenie tej współpracy i finansowania tej organizacji. Niestety likwidacja przerwała i zmniejszyła, że tak powiem, wydajność i możliwości produkcji dalej. Poza tym, oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, Żegota korzystała z dużo wsparcia Kościoła katolickiego, który dostarczał metryki chrztu i zaświadczał jednocześnie o tym, że dana osoba nie jest wyznania mojżeszowego, nie jest Żydem. Istotne działania w tym zakresie prowadzili także działacze czy z sekcji opieki zamkniętej w Wydziale Opieki Społecznej Miasta Warszawy, tutaj na czele z Janem Dobraczyńskim, którzy poświadczali często tożsamość dzieci żydowskich wydostawanych z getta. Trzeba stwierdzić, że działacze tego urzędu, urzędnicy właśnie z Wydziału Opieki Społecznej, mieli możliwość wstępu do getta. Tutaj należy także poza Dobraczyńskim oczywiście wymienić innych, na czele z Ireną Sendlerową, która była jego podwładną. Wyprowadzali oni dzieci żydowskie i zapewniali im miejsce ukrycia w różnych opiekach w domach opieki, przede wszystkim tutaj domy dziecka czy zakonne ośrodki opiekuńcze. Wymagało to jednak pewnego poświęcenia i dużego ryzyka, ponieważ wszystkie dokumenty, które były przygotowane do tych dzieci, ktoś musiał podpisać. Zadanie to na siebie wziął Jan Dobraczyński, który podpisywał te dokumenty. Podobnie funkcjonowali przedstawiciele także Wydziału Ewidencji Zarządu Miejskiego, którzy tutaj, tak jak wspomniałem, wprowadzali dokumenty do archiwum, co potwierdzało ich wiarygodność. I działacze warszawskich Arbeitsamtów, którzy podrabiali dokumenty o zatrudnieniu, ewentualnie pomagali ludności żydowskiej wyjechać na roboty, co w pewien sposób ukrywało ich tożsamość, ponieważ wyjeżdżali z kraju i nie byli bezpośrednio w miejscu, gdzie byli jako Żydzi byli poszukiwani. Kolejnym takim podstawowym działem Żegoty był referat mieszkaniowy. Zadaniem referatu mieszkaniowego kierowanego przez początkowo Eugenię Wąsowską, później przez Emilię Chiżową, było wyszukiwanie lokali, w których można by było ukrywać ludność żydowską. Początkowo Żegota chciała kupować mieszkania, jednakże pokrywało to znaczną ilość funduszy, zabierało z bezpośredniej działalności i stanowiło duże ryzyko, ponieważ mieszkanie, które było wykupione, jeśli doszło do jego spalenia, do wydania, znalezienia tam ludności żydowskiej, nie nadawało się do dalszego funkcjonowania w konspiracji. Stwierdzono więc, że będą prowadzili wynajem lokali, najchętniej jednak korzystając ze współpracy osób chcących pomagać ludności żydowskiej. Dzieliliśmy te lokale na dwa. Były to dwie kategorie. Były to po pierwsze lokale tymczasowe, gdzie przede wszystkim kierowano osoby wychodzące z getta, czy znajdujące się w nagłym niebezpieczeństwie. W takim lokalu najczęściej spędzano i do jednego dnia, czy zdarzały się przypadki, że dłużej. No i lokale stałe, gdzie już wtedy ukrywano bezpośrednio poszczególne osoby. Część lokali tymczasowych funkcjonowała w miejscach, gdzie mieszkali poszczególni działacze Żegoty i ich najbliżsi współpracownicy. Było to bardzo duże ryzyko, jednak ze względu na to też z drugiej strony ogromną konieczność pomocy tym osobom znajdującym się w najtrudniejszym momencie, czyli po wyjściu z getta albo w bezpośrednim zagrożeniu, pozwalało na ich uratowanie w konsekwencji. Warto zaznaczyć, że Emilia Chiżowa z wykształcenia była inżynierem architektem i do jej zadań, które dołączyło także to, że projektowała w poszczególnych mieszkaniach kryjówki i schrony, gdzie ludność żydowska mogła się ukryć w razie kontroli niemieckiej czy wejścia osób, które mogły ją wydać. Kolejnym lokalem był referat dziecięcy. Referat dziecięcy w sumie jest tą taką najbardziej znaną częścią Żegoty, najbardziej charakterystyczną, ponieważ polegał na tym, że uratowano dzieci żydowskie. Na jego czele stały dwie kobiety. Przede wszystkim jednak najwięcej zaangażowania wykazała to Irena Sendlerowa. Wykorzystywano, tak jak wspomniałem wcześniej, już pracowników Wydziału Opieki Społecznej Miasta Warszawy, ale korzystano także z wszystkich, którzy chcieli pomóc. Dużą pomoc, dużo wsparcie okazywali przede wszystkim instytucje opiekujące się tymi dziećmi, ponieważ to one przyjmowały i zapewniały tym dzieciom miejsce ukrycia dalej. Domy dziecka, zakłady opieki prowadzone przez siostry zakonne bardzo dużo ryzykowały, ponieważ ryzykowały życie wszystkich swoich podopiecznych w przypadku, gdyby doszło do wykrycia poszczególnego dziecka. Dużą trudność stanowił sam fakt, że dzieci, które wychowywały się w społeczności żydowskiej, często mówiły czy ze specyficznym akcentem, niejednokrotnie mówiły po polsku bardzo słabo, posługiwały się często jidysz. W momencie, gdy trafiały do jakiegoś domu pomocy, do domu dziecka, musiały się nauczyć po pierwsze mówić dobrze po polsku, po drugie, jeśli był to katolicki ośrodek, musiały znać modlitwę. Ponieważ w razie kontroli, gdyby ktoś się zapytał o tą modlitwę, o modlitwę czy jakiekolwiek zasady wiary, gdyby ich nie znały albo odpowiedziały na przykład w języku jidysz, a byłyby wykryte, co stanowiło zagrożenie dla wszystkich przebywających w tym miejscu. Żegota przez referat dziecięcy kierowała także dzieci do osób, które chciały je ukryć w własnych domach. Największy problem stanowiło to już potem, jeśli udało się te dzieci uratować. W okresie już po wojnie niejednokrotnie rodziny się tak związywały z dziećmi, że nie chciały ich oddać z powrotem do ośrodków żydowskich, które chciały jak najwięcej dzieci odnaleźć. Warto tutaj powiedzieć, że Irena Sendlerowa i jej współpracowniczki zbierały kwity, ukrywały je w wielkim słoju, gdzie zapisywały dane dzieci i miejsca ich pobytu. Niestety nie wszystkie te osoby dało się potem potwierdzić i odnaleźć ponownie. Kolejną strukturą funkcjonującą w ramach Żegoty był referat lekarski. Referat lekarski był powołany początkowo przede wszystkim po to, żeby udzielać pomocy medycznej osobom ukrywającym się. Czy dotyczyło to porodów, dotyczyło to chorób, dostarczania leków, kontaktów właśnie z lekarzem w nagłych sytuacjach. Samą instytucją i utworzeniem zajmował się przede wszystkim Ferdynand Tarczyński, aczkolwiek dużej pomocy udzielił mu Emilia Chiżowa i Celina Jezierska-Tyszko. Z drugiej strony Rada funkcjonowała też w oparciu o grupę istniejącą już wcześniej. Grupa ta nazywała się Komitet Porozumiewawczy Lekarzy, Demokratów i Socjalistów. Byli to lekarze, którzy stwierdzili, że pomoc musi być udzielana i nie ma, jako lekarze nie mają innej możliwości, że tak powiem, żeby moralnie pozwolić tym ludziom cierpieć i umierać. Bardzo istotne jest to, że poza tą działalnością, taką bezpośrednią pomocą medyczną, niektórzy lekarze podejmowali się także operacji plastycznych. Były to operacje przede wszystkim dotyczące zmiany wyglądu twarzy, uszu, nosa, drobne operacje plastyczne. Z zachowanych dokumentów, wspomnień wynika także, także od operacji odtworzenia napletka, czyli widomej możliwości też stwierdzenia pochodzenia żydowskiego. Wspomniałem wcześniej o funkcjonowaniu także referatu terenowego. Była to struktura bardzo specyficzna, ponieważ funkcjonowała głównie na terenie Generalnego Gubernatorstwa. I jej podstawowym zadaniem było zbieranie informacji o sytuacji ludności żydowskiej i przekazywanie jej do Żegoty i później do Londynu, do polskiego rządu na uchodźstwie. Na jej czele stanął Stefan Sendłak, który tworzył grupę właśnie łączników podróżujących pod okupowanym terytorium kraju i kontaktujących się z poszczególnymi gettami. Z drugiej strony Stefan Sendłak też podaje, że utworzył ten tak zwany Komitet Zamojsko-Lubelski Pomocy Żydom. Do jego głównych współpracowników należeli Tadeusz Sarnecki i jego późniejsza żona Ewa Rodzynek. Podróżowali oni po poszczególnych gettach, przewozili korespondencję pomiędzy poszczególnymi społecznościami żydowskimi, a także przekazywały dokumenty z zagranicy. Przewozili pieniądze, niejednokrotnie mieli własnych współpracowników na miejscu, którzy przekazywali je bezpośrednio do getta. Duże wsparcie okazały tu właśnie organizacje żydowskie, które dały im namiary na pewne osoby, na miejsca kontaktu w poszczególnych gettach, żeby przekazywać informacje w obie strony. To dzięki nim spływały informacje o tym, jak ciężko jest sytuacja ludności żydowskiej w danym obozie, w danym getcie, gdzie są w tym momencie wysiedlenia czy inne, że tak powiem, formy szykanowania ludności żydowskiej. Na pewno tutaj funkcjonowali na terenie czy Paczkowa Trybunalskiego. Mamy też informacje o kontaktach w Częstochowie i innych miastach, które mogły być tylko odwiedzane. Wspomniałem wcześniej także o dwóch strukturach terenowych Żegoty. Mianowicie była to Rada Pomocy Żydom w Krakowie i we Lwowie. Obie powstały na początku, prawdopodobnie wiosną 1943 roku. W Krakowie było to o tyle łatwiej, ponieważ do samej Rady Pomocy Żydom Żegoty wszedł Ferdynand Tarczyński, działający wcześniej w Krakowie. I przekazywały także nam informacje do Krakowa. Same struktury powstały w troszkę inny sposób, mianowicie już odgórnie zebrano działaczy przez Radę i przekazywano im finansowanie. W samej Radzie główny, że tak powiem, akces zgłosiło PPSWRN, który działacze, to jest Stanisław Dobrowolski i Władysław Wójcik, zostali przewodniczącym i sekretarzem lokalnych struktur. Wzięli tam także udział przedstawiciele Stronnictwa Demokratycznego, Anna Dobrowolska i Juliusz Strzałecki. Ze strony Stronnictwa Ludowego zszedł do prezydium Jerzy Matus. ze strony stronic żydowskich trafiła do struktur tamtejszej Żegoty Maria Hochberg, która tutaj też była bardzo zaangażowana. Delegaturę reprezentował Tadeusz Seweryn. Oczywiście struktury w Krakowie funkcjonowały w podobny sposób jak w Warszawie, jednak nie powoływały poszczególnych referatów działających na terenie Krakowa i okolic. Bardzo istotne jest to, że krakowska Żegota miała także inne możliwości. Poprzez bezpośrednią bliskość granicy z Węgrami organizowała przerzut ludności żydowskiej na Węgry. Jest to element łączący tą Żegotę w ogóle w Polsce z większymi, dalszymi strukturami, mianowicie z funkcjonującymi w Londynie właśnie strukturami państwowymi i poszczególnymi agendami na czele z szwajcarską ambasadą, znaczy ambasadą Polski w Szwajcarii. Sytuacja wygląda następująco. W ambasadzie w Szwajcarii zdołali produkować, podrabiać dokumenty, paszporty latynoamerykańskie i poprzez kontakty rządu z krajem przesyłano informacje o tym, że takie dokumenty się pojawią czy na komisariacie policyjnym, czy zostaną przesłane pocztą, czy właśnie drogami konspiracyjnymi. Poszukiwano także poszczególnych osób, te kontakty żydowskich organizacji międzynarodowych, zwracały się, Żydzi zwracali się do rządu polskiego o wyszukanie konkretnych osób i umożliwienie im opuszczenia okupowanego kraju. Takie informacje trafiały do Żegoty, przesyłano je do poszczególnych obozów czy gett, gdzie taka osoba przebywała albo powinna przebywać i usiłowano ją wyprowadzić. Krakowska Żegota, tak jak wspomniałem, funkcjonowała w oparciu o te przerzuty międzynarodowe, czyli na terytorium Węgier. Takim czołowym działaczem w tym zakresie był Adam Rysiewicz, który przeprowadzał ludność przez górską granicę. Istotne jest także, że Żegota dotarła do niektórych firm niemieckich funkcjonujących na terenie Małopolski. Udało im się skontaktować z poszczególnymi przedsiębiorcami wykorzystującymi pracę ludności żydowskiej i dzięki temu udawało im się przerzucać czy żywność, czy lekarstwa do obozów. Należy tutaj wymienić właścicieli tych firm, tak? Takich jak Juliusz Madriszt, Raimund Tisch czy Heinrich Bayer. Kolejna organizacja, czyli Rada Pomocy Żydom w Lwowie, funkcjonowała już w troszkę mniejszym składzie. Tutaj tak naprawdę możemy jednoznacznie stwierdzić udział dwóch osób, czyli Władysławy Homsowej i Przemysława Ogrodzińskiego. Ta pierwsza była powiązana ze Stronnictwem Demokratycznym, natomiast Ogrodziński był przedstawicielem PPS WRN. Z Lwowa zachowało się bardzo niewiele dokumentów pozwalających stwierdzić, czy poszczególnych działaczy, poznać nazwiska, czy poszczególnych zaangażowanych. Najistotniejszym dokumentem w tym przypadku są wspomnienia Władysławy Larysy Homsowej, jednakże też nie pozwalają one jednoznacznie poznać dużej ilości nazwisk. Nie wiemy też o tak naprawdę, jaka była skala możliwości tej organizacji. Wiemy natomiast, że Władysława Larysa Homsowa musiała ze Lwowa uciekać w 1943 roku i ukryć się w Warszawie. Wiele osób, które były ratowane we Lwowie, było przekazywanych albo do Krakowa, albo do Warszawy i okolic, gdzie ich ukrywano. Wynikało to przede wszystkim z troszkę trudniejszych realiów okupacyjnych, mianowicie po wcześniejszej okupacji sowieckiej doszło do zaostrzenia antagonizmów między Polakami, Żydami i Ukraińcami i znacznie trudniej było ukrywać, mniej było takich możliwości. Na pewno Lwów, pomimo że posiadał własną produkcję dokumentów nielegalnych, korzystał także ze wsparcia z Warszawy. Z takich bardzo istotnych kwestii, które możemy powiedzieć o Żegocie, jest to, że nie jesteśmy w stanie dzisiaj dokładnie ocenić, ile osób zostało uratowanych. Teoretycznie pewne informacje przekazują nam fundusze przekazywane Radzie, jednakże też do końca nie wiemy, ile szło na inne cele. Czyli na przykład na organizację dokumentów, na łapówki, na dostarczanie żywności, a ile bezpośrednio było przekazywanych odbiorcom w postaci ukrywających się Żydów, będących podopiecznymi. Ta kwota, która najczęściej była przekazywana, jest to 500 zł miesięcznie. Była to suma bardzo niewielka, jednakże przy wsparciu opiekunów ze strony polskiej mogła wystarczyć na przeżycie danego okresu. Należy także powiedzieć, że Żegota bez wsparcia ludności żydowskiej, bez wsparcia żydowskich organizacji miałaby znacznie mniejsze efekty tej współpracy, mniej osób zdołano by prowadzić. W samej Warszawie, tak jak powiedziałem, było mnóstwo lokali, z których Żegota korzystała, jednakże korzystali także z kontaktów polskich urzędniczych. Między innymi w czasie jeszcze walk w getcie, wyłożenia ludności, udało mi się pozyskać plany kanalizacji miejskiej i wyprowadzono tamtędy ludność żydowską. Oczywiście były to nieliczne osoby, ponieważ na większą skalę byłoby to niemożliwe i zwróciło dużą uwagę. Żegota także była organizacją, która była bardzo dużym ryzykiem dla samych działaczy. Należy tu wspomnieć, że chociażby sam Julian Grobelny został wiosną, prawdopodobnie na przełomie lutego i marca 1944 roku, aresztowany przez Niemców. Wcześniej też na Pawiaku znalazła się Irena Senderowa, jednakże udało się ich uratować i wyprowadzić z tych więzień, ukryć. Jednakże w przypadku Juliana Grobelnego uniemożliwiło to dalszą działalność. Warto też dodać, że Julian Grobelny w momencie, gdy działał w Żegocie, już prawdopodobnie w latach 20. zachorował na gruźlicę i w tych trudnych warunkach konspiracyjnych, mieszkając w okolicach Miska Mazowieckiego w miejscowości Cegłów, sam bezpośrednio rzadko przebywał w domu, prawie cały czas udzielał pomocy ludności żydowskiej, przebywał w Warszawie w mieszkaniach, gdzie mógł tą noc przenocować i dalej udzielać pomocy, podróżować. W 1944 roku już na koniec roku zmarł ze względów właśnie tych zdrowotnych. Osoby, które były zaangażowane, bardzo dużo ryzykowały. W jednym przypadku łączniczka, która podróżowała z dokumentami do Lwowa, także została schwytana, trafiła do obozu. Nie znamy dokładnej liczby uratowanych, tak samo jak nie znamy dokładnej liczby zaangażowanych w pomoc. Tak jak w przypadku Juliana Grobelnego, tak i w innych siatkach, większość współpracowników znana była tylko pojedynczym osobom. Jeżeli korzystano z pomocy łączniczek, łączniczki czy kurierzy mieli pokazane tylko kilka adresów, do których dostarczali dokumenty, niejednokrotnie nie wiedząc, dla kogo są te dokumenty i pieniądze, i nie wiedząc, że pomagają ludności żydowskiej. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za wysłuchanie referatu.
Bardzo dziękuję panu doktorowi Tomaszowi Roguskiemu za interesujący wykład, za przybliżenie struktury i działalności Rady Pomocy Żydom Żegota. Dziękuję także państwu, którzy poprzez transmisję uczestniczyli w dzisiejszym wykładzie. Kolejny wykład odbędzie się 19 stycznia o godzinie 17, na który już teraz państwa serdecznie zapraszam.